Będziemy mówić teraz z Piotrem Gurszydem, dziennikarzem, publicystą, tygodnik sieci, portal W Polityce, telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Taka pauza, myślałem, że tutaj będzie coś jeszcze do...
Nie, nie, bo ja się zastanowiłem nad tymi twoimi słowami o tym, że to komentarzami, o komentarzach, że tam ktoś na, gdzieś na jakimś froncie utknął i tak jak... Znaczy, no nie to, że zdębiałem, bo ja już jestem przyzwyczajony do tego.
Czułem, że to o to, że to tak, tu jest ten
tak. Nie,
zmiana.
Ja powiem tak, że od lutego 2022 namnożyło się w Polsce znawców militariów, wojny, geopolityki to nawet wcześniej się namnożyło tych znawców. Ja słucham ich, czytam bardzo uważnie, bo to jakoś, bo to mnie bardzo bezpośrednio dotyczy jako obywatela i skądinąd żołnierza rezerwy, bo ciągle podlegam pod obowiązek mobilizacyjny, mam przydział i tak dalej, więc a bardzo mi się nie chce, prawdę powiedziawszy, iść na żadną wojnę, choć jak będzie trzeba, no to będę musiał iść. I Mnie te komentarze niepokoją, bo one wynikają po prostu przede wszystkim z efekciarstwa, z braku wiedzy. One znajdują oddźwięk łatwy, dlatego że polskie społeczeństwo przez ostatnie 30 lat stało się, może nawet wcześniej to się zaczęło, bo społeczeństwo absolutnie pacyfistycznym, oderwanym od spraw wojska, militariów, to zawieszenie poboru, bo wcześniej jego ograniczenie było czymś tragicznym i to, że politycy boją się odwieźć pobór, cały czas ten problem utrzymuje, więc ja byłbym bardzo ostrożny przy takich ocenach. Po prostu nie wiemy, co tam się dzieje. Ci, którzy wygłaszają te komentarze, wiedzą na podstawie tego wszystkiego, co my możemy wiedzieć, czyli po prostu posiedzieć trochę w internecie, przeczytać ileś portali i na tym stąd cała ich mądrość wynika. Też pamiętajmy, że no, jest takie oklepane, ale bardzo prawdziwe powiedzenie, że pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda. No, jedna i druga strona z różnych intencji, czasem dobrych, bo trzeba po prostu chronić swoje cele, swoich żołnierzy i cele, a czasem ze złych, propagandowych stron konfliktów po prostu no, nie mówią całej prawdy, albo wręcz kłamią bardzo często, albo bardzo oszczędnie gospodarują tą prawdę, mówiąc eufemistycznie. Więc ja naprawdę...
To jest
naprawdę
jasne, że dość mało wiemy,
z takim
ale ty też coś jednak, ja tak, no, coś nie, jednak nie, wiemy, że... moim zdaniem. Na przykład kwestia Kurdów, te wszystkie spekulacje, że wejdą, nie wejdą, euforia przez chwilę wśród zwolenników, że wchodzą, potem się okazało, że jednak nie wchodzą. To no, wszystko wygląda na pewien chaos, jeżeli chodzi o...
I zwróćcie, drodzy państwo, uwagę, wszyscy mówią o Kurdach, a dlaczego nie mówią o Beluczach? To jest identyczny problem. Dlaczego nie mówią o Beluczach? Dlatego, że to nie przewijało się w mediach obecnych także w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. O Kurdach bardzo często mówiono, więc jak ktoś mówi o jakichś tam, nie wiem, tendencjach separatystycznych w Iranie, to automatem. Kurdowie, nie? A Beluczowie? A kto to są Beluczowie? Gdzie oni w ogóle mieszkają, nie? To pokazuje takie ograniczenia tej debaty. A propos tego ugrzęźnięcia, chciałbym zwrócić uwagę, że mamy pierwszy raz chyba w dziejach, chyba musiał się zastanowić, ale to jest kwestia tylko, to jest kwestia XXI wieku, kiedy jedna strona, no, mówię tu o Amerykanach i wspierających Izraelczykach, znaczy dosłownie zdekapitowała przywództwo strony przeciwnej, czyli po prostu wystrzelała i to w jednym momencie, w jednym miejscu przywódców bardzo dużego państwa, no, zamieszkałego przez 90 milionów mieszkańców, mocarstwa regionalnego o atomowych ambicjach. No, to jest coś niesłychanego w dziejach ludzkości. To pokazuje, jak bardzo technika, rozwój techniki, inwigilacji, zwiadu wszelkiego rodzaju kosmicznego, czy też hakerstwa zmienia to wszystko, co się dzieje w konfliktach zbrojnych. A komentują to ludzie, którzy po prostu mają wiedzę, że po pierwsze większość, to ja złośliwie, to jest, pozwolę sobie na taką złośliwość, większość, przytłaczająca większość naszych komentatorów, tak zwanych osintowców, ekspertów militarnych, nie była w wojsku. Ich jedyny kontakt z wojskiem to były dni otwartych koszar plus jakieś konferencje prasowe urządzane przez MON, BBN i tego typu instytucje.
No dobrze, i tak nam się z rozmowy o polskiej polityce zrobiła rozmowa o Iranie. Rzeczywiście pierwotnie Donald Trump
mówił... I o polskich mediach, tak,
i nie zapomnijmy o polskich mediach i o polskim komentariacie, jak to się trochę pogardliwie mówi. To jeszcze tylko dodam, że faktycznie Donald Trump mówił 3-4 tygodnie, nie minął jeszcze tydzień, więc może faktycznie warto poczekać, jak ta operacja będzie się rozwijać.
Z Donaldem Trumpem jest, ja jeszcze też chciałbym to dodać, jest coś takiego, że on co innego mówi, a co innego robi. Niby się tak mówi o politykach, że oni coś tam obiecują, a potem robią odwrotne rzeczy. Akurat Donald Trump jest politykiem, który mówi rzeczy niemiłe, ale robi, mówię o polskiej teraz perspektywie, rzeczy miłe, bo na przykład szczególnie ta nasza, bo mamy taką już widoczną w Polsce taką szajbę antyamerykańską, bo już nie o Trumpa chodzi, że Trump jest tym złym, jest jakimś agentem Rosji, sługusem Putina i tak dalej, bo czerwony dywan Putinowi rozłożył na Alasce. Ale jednocześnie jest człowiekiem, który, mówię to zupełnie świadomie, potrafię to uzasadnić, jest człowiekiem, który najwięcej wyrządził szkód Putinowi w całym politycznym życiu Władimira Putina. Nikt inny na świecie nie wyrządził tyle realnych szkód Władimirowi Putinowi, co ten szalony pomarańczowy Trump. I to możemy wyliczać. Zniszczył całkowicie rosyjską strefę wpływów. Rosja nie ma już żadnych sojuszników. Ma protektora w postaci Chin, które teraz skądinąd siedzą cicho i w ogóle tam schowały się nagle. One są nieobecne. Widać, że ten atak na Iran zrobił na nich wrażenie negatywne z ich punktu widzenia. Trump zdemolował absolutnie budżet rosyjski, zwłaszcza ten napędzający machinę militarną, ten, gdzie można było zdobywać pieniądze, za które można było kupować gdzieś tam jakieś komponenty albo płacić Chińczykom, albo przez jakiś Kirgistan czy Turkmenistan sprowadzać komponenty, opierał się na sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. No, w styczniu 26 roku, w porównaniu ze styczniem 25 roku, dochody z tego spadły co najmniej o połowę albo i o 60%. Zresztą byliśmy beneficjentami tego przez cały rok, bo płaciliśmy dość mało za paliwo. Teraz sytuacja się zmienia. Mam nadzieję, że nie na długo, ale to tak czy owak, no, Putinowi to już nie pomoże. To jest naprawdę bardzo zestresowany człowiek. Jego prestiż w oczach jakichś innych dyktatorów z tego świata, który mógł być jego sojusznikami innych krajów, ale myślę, że także w jakimś takim kompleksie militarno-bezpieczniackim w Rosji został zrozgotany. A pamiętajmy, no, Putin, który cały czas mówił o tej leningradzkiej ulicy, która go wychowywała, to jest gość, który myśli w kategoriach zupełnie innych niż my. On właśnie myśli w kategoriach utraty twarzy, kwestii prestiżu, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa. To się przekłada na bardzo realne rzeczy. On w takich po prostu, można powiedzieć, gangsterskich kategoriach myśli. Jeśli straciłeś twarz, to znaczy, że ktoś, że inni po prostu się rzucą na ciebie, zaczną ciebie niszczyć, po prostu ty nie masz tej twarzy, oni się ciebie już nie boją. Putin znalazł się w takiej sytuacji. Przez kogo? No przez tego pomarańczowego Trumpa.
To mamy analizę. W ogóle jeśli chodzi, jak działa Rosja i dlaczego Rosjanie są, jacy są, to wiele odpowiedzi jest w książce pana redaktora o Rosji i o Rosjanach. Książka dość gruba, ale warta przeczytania. Może kiedyś się zdobędziemy na taką dużą już w studio rozmowę o tejże pozycji na antenie radia.
Bardzo chętnie.
To zapisuję sobie i mam nadzieję, że może w tym
miesiącu... Będę wiercił dziurę w brzuchu.
Tak jest. To ja w tym obiecuję, że w miesiącu marcu bieżącego roku 26 taką rozmowę uda nam się, mam nadzieję, odbić, ale tylko kalendarz pozwoli. A teraz do bieżączki, ale bieżączki chyba bardzo istotnej, czyli program SAFE, wczoraj wspólna konferencja prezydenta i prezesa NBP-u o alternatywnej możliwości finansowania polskich zbrojeń. Dzisiaj odpowiedź Donalda Tuska, krótka, 2,5 minuty, ja to jeszcze skróciłem do mniej więcej minuty i kilkudziesięciu sekund. Tak mówił premier Tusk, odnosząc się do propozycji prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Panie prezydencie, panie prezesie, nie ma czasu na kombinacje. Polska, polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo czekają na pieniądze z programu SAFE, z polskiego programu SAFE, na dziesiątki miliardów złotych. Te fabryki już pracują pod ten program. Ludzie już projektują i produkują to, co będzie finansowane z projektu SAFE. Te pieniądze są na stole. My do maja możemy zaprojektować wydanie prawie 200 miliardów złotych właśnie z tego projektu. Panowie, wokół jest wojna. Ta sytuacja wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności. Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach. Wczoraj słuchałem waszego wystąpienia z narastającym zdumieniem. Przede wszystkim ta oferta. się ten pomysł, że Narodowy Bank Polski sfinansuje alternatywnie dla sejfu program zbrojeń na dziesiątki miliardów złotych. Kwestie. Mam trzy postulaty. Pierwszy, proszę natychmiast podpisać sejf. Tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat, precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze. I trzeci postulat, niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dzisiaj rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi.
I to była odpowiedź Donalda Tuska plus trzy warunki. Na ile wczorajszą konferencją prezydent i prezes NBP-u postawili w trudnej sytuacji zwolenników tego unijnej pożyczki na trzy, a może i więcej, bo to wiele zależy także od kursu euro, tej pożyczki na 45 lat od Unii Europejskiej.
To jest problem dla tej strony rządowej z kilku powodów, bo po pierwsze bez tej propozycji, gdyby nastąpiło weto prezydenta Nawrockiego, to dla niego byłaby to ryzyka utraty jakiejś tam poparcia wśród ludzi, którzy na niego głosowali, czyli wojsku. Wojsko głosowało w większości 1 czerwca za Nawrockim akurat, jeśli nie w całości, plus to są rodziny. Żołnierze, taka mało znany fakt, pochodzą głównie z Polski Wschodniej, Polski Północnej, więc to też są rodziny, to jest elektorat bardziej prawicowy niż koalicja obywatelska. Te ryzyka były, ale tutaj jest alternatywa. Nawet jeśli prezydent, ja nie wiem co zrobi, no ale powiedzmy jeśli zawetuje, no to będzie coś takiego, no zawetowałem, ale jest mój pomysł lepszy, dlaczego mój pomysł nie jest realizowany. Więc to jest jakieś, no można nawet powiedzieć alibi dla weta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no obserwowaliśmy jednak przez ileś godzin, ja wiem, że to jest krótko, zapomnimy o tym, no ale w tym momencie jeszcze to wrażenie mamy, zaskoczenie tej strony rządowej i odpowiedzi były niespójne. Znaczy, no, premier potrzebował trochę czasu, żeby na to odpowiedzieć. To dość dużo. Jak wiemy, ma łatwość korzystania z swojego konta na medium społecznościowym X i potrafił od razu odpisać. Tutaj szukał odpowiedzi. A tu się zarysowały takie rysy w tej postawie rządowej, bo są takie głosy jak na przykład wicepremiera ministra obrony, czyli akurat osoby tutaj bardzo ważnej w tym kontekście, który powiedział, no to jest dobry program, ten prezydencki, tylko niech to nie będzie alternatywa, czyli dodatkowo. Jeśli on to powiedział, to znaczy zakwestionował to, co mówili posłowie, bo Kosiniak-Kamysz mówił to wczoraj, a rano tam byli, nie wiem, był minister Kierwiński, widziałem też wypowiedź posła Szczerby, to oni mówili, a to takie głupie, jakieś tam wyspy Bergamoty i tak dalej. Czyli normalną reakcją Koalicji Obywatelskiej byłaby całkowita dyskredytacja tego pomysłu prezydenta i prezesa Glapińskiego. To jest głupie, nierealne, tego nie da się, niezgodne z prawem konstytucji i tak dalej. No ale tego się nie da zrobić, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz już powiedział to, co powiedział i komisarz zresztą, nasz Serafin też powiedział, że to nie jest zły pomysł, to jest bardzo dobry pomysł, tylko no, nie jako alternatywa. No więc tego nie da się dezawuować. To już jest rysa. Mi to w ogóle przypomina, ja z kolei napisałem na swoim koncie historię z Ojca Chrzestnego, kiedy przyszedł ten handlarz narkotyków z Olotco do Vito Corleone i mówił, że to jest fajne. Vito Corleone wiedział, co mu odpowie, że absolutnie nie, to nie jest fajne, on w to nie wejdzie, ale narwany syn Vito Corleone, Sony, nagle zapytał, a ile byśmy z tym zarobili? I to był dlatego Virgila Zolotto sygnał, że po stronie rodziny Corleone są szczeliny. Dlatego on potem strzelał do Vito Corleone, bo uznał, że się z tym Sony będzie mógł dogadać. Przepraszam, taką gangsterską historię opowiadam, ale to jest po prostu analogia. Po prostu obrona, czy powiedzmy jakiekolwiek operacje przeciwko projektowi prezydenckiemu nie są już jednolite. One nie są już spójne. Skądinąd ta wypowiedź pana premiera Tuska też wydaje mi się być słabo przemyślana, bo pan premier Tusk powiedział, że ludzie już i fabryki już pracują, ale w jakim trybie? Przecież nic nie zostało podpisane. Znaczy, lista jest upełniona. To są klasyfikowane informacje. Znaczy, w jakim trybie pracują? Myślę, że tam szereg posłów opozycyjnych, zwłaszcza takich, którzy dobrze rozumieją te sprawy, obronności i wiedzą, gdzie szukać, oni zaczną teraz pytać. Ja tu myślę o takich ludziach, nie wiem, pan Śliwka, pan Dworczyk, pan Błaszczak, pan Bosak, ci, którzy wiedzą, gdzie pytać, to oni zaczną pytać i w trybie jakichś interpelacji poselskich mogą zacząć wychodzić ciekawe rzeczy, bo nie mają dostęp do tej listy akurat. Pan premier mówi też, że nie ma czasu, wojna dookoła, okej, tak, jasne, tylko jedyny znany nam beneficjent, to co się akurat wysypało, największy beneficjent programu tego rządowego SAFE, tej pożyczki akurat, to jest firma Polska Amunicja, ta od Pawła Poncyliusza. To o niej wiemy, że ona jest w kompletnym proszku. Ona prawdopodobnie albo zaczęła, albo jeszcze nie zaczęła budowę fabryki. Jej fabryka jest potrzebna, to jest w ogóle poza dyskusją. Ta fabryka jest potrzebna, ale pierwsze, fabryka musi stanąć, po drugie, musi być certyfikowana, ta amunicja, którą będzie produkowała, musi przejść certyfikację, tego wszystkiego nie ma. A tu Donald Tusk mówi o czasie, że nie ma czasu na to, a najwięcej pieniędzy wydaje na coś, czego jeszcze nie ma. Więc coś tam zaczęło zgrzytać. Co będzie dalej, to ja to już nie będę się, nie chcę być jakimś, nie wiem, wróżbitą, to jest zawsze ryzykowne, ale na tym etapie no to prezydent Nawrocki naprawdę mocno namieszał stronie rządowej.
Namieszał, ale spowodował, mamy też jakąś wyrwę, no bo Kosiniak-Kamysz, jak już pan redaktor zwrócił uwagę, wypowiedział się bardzo, nie wiem, że entuzjastycznie, ale także nie wykluczył tego programu, że trzeba usiąść, trzeba pomyśleć, no to jednak on tutaj ma dużo do powiedzenia. No i pytanie, czy to nie jest merytoryczne przygotowanie weta, że jednak lepiej się nie zadłużać i nie spłacać procentu, nie spłacać od pożyczek, to jeszcze w obcej walucie, zwiększając zadłużenie, czyli też presję na Polskę w euro, znaczy warunkowość, tak, że to jest ograniczenie tylko taki, a nie inny sprzęt, a nie lepiej pójść po pieniądze w jakimś sensie, które leżą w MPP-ie, nie trzeba mi ich oddawać i jeszcze będzie wolna ręka co do zakupów. Wojskowi będą mogli robić, co chcą.
Ja właśnie o to mówię, że weto bez jakiejś alternatywnej propozycji mogło być jakimś problemem na przyszłość, w sensie poparcia dla Karola Nawrockiego, że on mógł utracić poparcie ludzi, którzy na niego głosowali 1 czerwca. Teraz on przedstawia coś, co jest alternatywą i on mówi, no zawetowałem, bo tam to jest złe, jednocześnie przedstawiłem lepszy pomysł. Więc tutaj to jakoś to łagodzi skutki polityczne. Mówię o politycznych, absolutnie takich wyborczych skutkach weta. No i co będzie dalej? No to zobaczymy. Pamiętajmy też, że wspomniałeś tutaj o wicepremierze, ministrze obrony narodowej, że on będzie tutaj decydował. Znaczy on, nie on będzie decydował, jego pozycja w rządzie jest jaka jest, ja nie mówię, że jest jakaś bardzo słaba, ale byliśmy świadkami, znaczy o jemu cały czas i zresztą w sprawach tych obronnych rząd sabotuje pewne rzeczy, powiedzmy premier, ta strona koalicji obywatelskiej, bo był chwilę temu w Waszyngtonie, dobre spotkanie, bo to chodziło o uhonorowanie tego sierżanta amerykańskiego, który oddał życie ratując polskiego kapitana. Kosiniak-Kamysz tam był, wszystko fajnie, a w tym czasie pan premier Tusk ogłosił bardzo dziwną deklarację o przystąpieniu do francuskiego, wejścia pod francuski parasol nuklearny. No i to z tego, co słychać, no Władysław Kosiniak-Kamysz po pierwsze o tym nie wiedział, po drugie się dowiedział, to się wściekł, a po trzecie musiał świecić oczami. A on cały czas jest w kontakcie z Pitem Hegsethem, no bo ileś tam tych rzeczy z Ameryki potrzebujemy, cały czas sprowadzamy, niezależnie od sejfu i widać, że no rząd jest tutaj, być może ta wypowiedź Kosiniaka-Kamysza to też jest jakiś element jego gry, ale ta gra to nie jest już w tym momencie wymierzona przeciwko Karolowi Nawrockiemu, tylko Donaldowi Tuskowi.
Donald Tusk teraz musi, jak rozumiem, nacisnąć mocniej, stąd ta prośba, podpiszcie sejf, ale też takie...
Nie, no już nie może nacisnąć, no werbalnie może naciskać, no ale to on robił cały czas, no, a słowa jednak się dewaluują, jak się za często mówi jakieś bardzo mocne słowa, to one po jakimś czasie przestają już być mocne.
A też zastanowiło mi ten ostatni warunek, natychmiast sprowadzić polskie złoto do kraju. No, eksperci mają różne zdanie, oczywiście tak na chłopski prosty rozum najlepiej całe złoto mieć zakopane pod Warszawą albo gdzieś indziej. Eksperci mówią, że oczywiście warto mieć dużo, połowę, 60% złota w kraju, no ale my mamy też historię z naszym złotem, że warto być może też dywersyfikować, żeby część tego złota była gromadzona poza krajem na różne wypadki. Tu jest taki, jak rozumiem,
no to taki PR-owski.
PR-owski, ale chcę dać uderzenie w, tak, żeby część osób powiedziała, aha, czyli gdzieś tam jest schowane, Bóg wie co. No bo z tego co wiemy, to złoto jest systematycznie do Polski przenoszone, tak żeby właśnie te 60% było na terenie kraju. Tutaj Donald Tusk mówi wszystkie.
No nie, no jest w Londynie, z tego co wiem, nie wiem gdzie jeszcze jest, no czytałem, że w Londynie jest jakaś część tego złota, no ale to w tym momencie no Donald Tusk uderza wiarygodność naszych sojuszników, innych niż Ameryka, no bo wiarygodność Ameryki jest non-stop uderzana przez akurat stronę rządową i cały czas jest podważana, ta wiarygodność, to w ogóle uważam za bardzo szkodliwą kampanię, a tutaj no, że co to złoto, gdzieś indziej będzie, no to co Brytyjczycy na mnie ukradną, czy tam nie wiem, czy ono we Frankfurcie nad Menem też nie jest trzymane, bo to też jest takie miejsce składowania złota w warunkach światowych. To co Niemcy, ci Niemcy, nasz strategiczny partner Donalda Tuska, to złoto ukradnie. Nie, no to jest, to niestety jest, to się zdarza w polskiej polityce, Donald Tusk lubi to robić, odwołując się takich głupich, strasznie głupich argumentów, potem z którymi jest trudno polemizować, bo one jakoś tam oddziaływują na emocje. No i to jest w ogóle stała metoda Donalda Tuska, gra na emocjach i to negatywnych emocjach, bo tylko te negatywne emocje najbardziej mobilizują wyborców, pozytywne tak nie mobilizują. No i ten element należy rozpatrywać tylko jako właśnie element tej takiej po prostu gry politycznej. Te dwie rzeczy, na które ja zwróciłem wcześniej uwagę, no to się chyba jakoś tam wypsnęło Donaldowi Tuskowi. To akurat też pewnie chciał jakoś tam rozbudzić emocje, że tu już fabryki pracują, biedni ludzie zostaną bez pieniędzy i w ogóle przed Nowrockim tam kran zakręci. No ale akurat według mnie to jest obosieczny bardzo argument, który użył, on będzie wykorzystywany przeciwko Donaldowi Tuskowi, no bo jak pracują, skoro nie pracują. Ale a tutaj no to jest taka gra, no właśnie tam, nie wiem, Nowrocki z Glapińskim gdzieś to złoto skitrali, nie, i tam nie wiadomo, co z nim robią.
To już trochę puentując naszą dyskusję, ta wymiana ciosów, na ile ona zapowiada weto i na ile też daje prezydentowi argumenty, że, no, że taka decyzja powinna właśnie zapaść.
Daje, no, drugą część pytania, to jest najłatwiej odpowiedzieć, daje argumenty i takie realne według mnie, w sensie mówimy tu o polityce akurat, mówimy o meritum sprawy, ale mówimy o polityce.
Tak, no bo też jest, jak jest i ta strona merytoryczna, o tym powiemy w popołudniu wnet za mniej więcej 30 parę minut, ale wydaje się, że bardzo istotna warstwa polityczna.
No to nie, no to daje osłonę, jak będzie weto, no to daje osłonę prezydentowi, ratuje go przed jakimś, nie wiem, czy całkowicie, czy tylko w pewnym stopniu przed utratą jakiegoś ewentualnego poparcia właśnie w wojsku, dookoła wojska i wśród tych wyborców jakoś, którzy są związani z obronnością. Natomiast czy to jest wskazówka za wetem? No wszyscy mają takie wrażenie, nie? No to powiem, ale ja naprawdę bym się nie przy... ja bym nie przesądzał. No do tej pory słyszeliśmy od ludzi, którzy tam są wokół prezydenta, bo sam pan prezydent chyba był bardzo wstrzemięźliwy, ja nie odnotowałem takiej wypowiedzi z jakąś sugestią, no że to jest 50-50, że nie wiadomo, że oni rozważają bardzo różne możliwości. Więc tutaj też taka sekuracyjnie trochę powiem, chociaż no mam wrażenie, że to jest jednak bardziej za wetem niż przeciwko wetu, ale gdyby prezydent podpisał, no to też nie przeżyłbym wielkiego zaskoczenia.
To o tym ostatnio rozmawialiśmy, że to weto nie jest takie pewne, ale po wczorajszej konferencji może jest tak, że właśnie to weto się pojawi.
Tak, no mówię, no tak, takie wrażenie mają chyba wszyscy obserwatorzy, czy jakaś przytłaczająca większość, ale to jest taka historia, jak z tą, od której zaczęliśmy, czyli z operacją Epicka Furia. Mało o tym wiemy, mówię o tym świecie, który to komentuje, mało wiemy, bo nie możemy o tym, przynajmniej na tym etapie, dużo wiedzieć. Ja wolę ostrożnie to wszystko oceniać, że wydaje mi się, że ta decyzja prezydenta prezydenta, jak do tej pory, ona mogła się zmieniać w sensie takim, że dziś jesteśmy bardziej na to, dziś bardziej na nie. I kto wie, że... A, bo jeszcze jeden czynnik, o którym w ogóle nie powiedzieliśmy. Troszeczkę zaczęli odzywać się w sprawie Safe Amerykanie, bo wiadomo, że tam dwóch ambasadorów w dwóch krajach europejskich napisało negatywne swoje opinie na ten temat, że to będzie służyć, znaczy, że to będzie szkodziło relacjom amerykańsko wewnątrz natowskim. We Francji ta argumentacja się pojawiła akurat wśród zwolenników Safe, że i to już na samym początku, że Safe jest bardzo fajny, bo odcina Francję od Ameryki. Czyli u nas tego argumentu nie było, bo u nas to by źle wybrzmiało, ale we Francji, która jest trochę antyamerykańska, to było wskazywane jako atut programu Safe. Więc kto wie, czy ten czynnik amerykański, o który też teraz zgadujemy, wiemy, że on może być, ale nic twardego na ten temat nie wiemy, nie odegra swojej roli w tym wszystkim.
No, a na koniec, jak pan autor patrzy na Donalda Tuska, na to jego odpowiedź i ten apel dwukrotnie, natychmiast podpisywać Safe, o co chodzi z tą nerwowością i dlaczego premier tak nerwowo gra z tym programem?
Większość komentatorów by powiedziała, bo musi też tam widać to, powiedzmy prawicowych komentatorów, nazwijmy to tak, widać to po ich jakichś tam wpisach czy wypowiedziach, bo tam będzie musiał Melcowi meldować i tak dalej, bo tu się jakoś tam już coś zaplanowali, a ja się zastanawiam nad zupełnie inną odpowiedzią. To jest człowiek, który ma już swoje lata, no, to jest człowiek, który długo jest w polityce, wiemy, że on na przykład nie ma cierpliwości do współpracowników, jest takim samotnikiem, staje się, że to jest człowiek, który może też nie mieć cierpliwości do całego otoczenia, że on jest po prostu zdenerwowany tym, że ktoś mu przeszkadza, on coś sobie zaplanował. Ja podobno taki jestem, że jak syndrom Aspergera się mówi, że ja mam pewne cechy, że jak ja coś zaplanuję, a coś mi przeszkodzi, to jestem zdetonowany, zdenerwowany i tak dalej. Może pan premier ma to samo. No. On sobie coś zaplanował, a tu przychodzi mu Nawrocki z Glapińskim i mu te plany wywracają i to jeszcze w taki sposób, który on nie przewidział. On po prostu po ludzku się najzwyczajniej w świecie denerwuje. No widzimy, że on dość często jest taki zirytowany. Ja naprawdę wiem, że to ktoś zarzuci mi, a ja, że nie wolno tak psychologizować. No wiem, że to jest trudne ocenić czyjeś stany psychiczne, no ale politycy są ludźmi. Oni też naprawdę nerwowo reagują, czasem irracjonalnie na pewne rzeczy. Ja coraz częściej zastanawiam, że tam, gdzie wszyscy czy inni, powiedzmy, komentatorzy dopatrują się jakiegoś planu, jakichś zamiarów, to często to są odruchy, po prostu jakieś takie emocjonalne odruchy, bo komuś coś się nie spodobało, ktoś się czymś zdenerwował i to wiele bardzo rzeczy tłumaczy, jeśli obserwujemy politykę.
O czym mówił Piotr Gursztyn.